Kościół na fali. Kościół na fali.
Witam serdecznie drogich naszych słuchaczy, witam naszego telefonicznego gościa, a jest nim dzisiaj ojciec profesor Józef Augustyn, jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, animator rekolekcji ignacjańskich, pisarz, autor wielu artykułów i ponad 50 książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę ojca, tematem naszej rozmowy będzie dzisiaj epidemia jako czas wielkiej próby, egzamin z wiary i zaufania Bogu. Od początku swojego istnienia Kościół interpretował dziejące się wokół wydarzenia w perspektywie nadprzyrodzonej. Zachęcał nas i w przeszłości, i dziś do odczytywania znaków czasu. Dziś, gdy świat opanowała pandemia koronawirusa, a w Polsce została ogłoszona epidemia, to stajemy wobec podstawowego, zasadniczego pytania. Co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez te konkretne wydarzenia, doświadczenia, które obecnie przeżywamy? Jak zdaniem ojca profesora należy odczytywać, interpretować obecnie przeżywane doświadczenia?
Nasi przełożeni, nie wiem, kapłani, duszpasterze mogą dzielić się swoim własnym doświadczeniem, ale nikt nie da nam odpowiedzi takiej osobistej, bardzo intymnej, która dawałaby zrozumienie tego, co my sami przeżywamy. Dlatego nie ma takiej odpowiedzi jednej dla wszystkich. To jest wielkie zadanie i to jest właśnie to wyzwanie, to jest próba. Na ile my mamy relacje z Panem Bogiem i to sam Bóg musi nam powiedzieć w sercu, także przez inspiracje, świadectwa, jakie nam dają inni, dlatego warto czytać, co się na ten temat mówi, pisze, ale z drugiej strony jest to tylko interpretacja, dlatego że w tym, co najgłębsze dla człowieka, w szukaniu sensu najtrudniejszych wydarzeń, no jest samotność przed Bogiem. To już dziecko, nie wiem, zbite, upokorzone przez kogoś, przez rodzica czy przez kolegów, nikt go tak naprawdę do końca nie pocieszy. Ono samo gdzieś musi z pomocą innych, zwłaszcza ludzi kochających właśnie, rodziców musi odnaleźć to najgłębsze jakby no, zrozumienie, bo tu chodzi najpierw o takie wyczucie intuicyjne. I tutaj wie ksiądz redaktor, to nie analiza faktów, ale intuicja. Analiza faktów, analiza zdarzeń może być bardzo pomocna, wręcz jest konieczna, ale do tego, żeby uruchomić intuicję, intuicję wiary. I nikt nam nie da odpowiedzi tak naprawdę, bo krążą przeróżne odpowiedzi, ale to jest osobiste świadectwo każdego. Siostra Faustyna w dzienniczku, przeczuwając ten kataklizm II wojny światowej, mówi, że to była no, kara Boża, że to będzie kara Boża, ale to jest jej mistyczna interpretacja i nikt tego przecież nie podważa, nie była to wcale przeszkoda do jej beatyfikacji, kanonizacji, ale nie jesteśmy mistykami, ja nie czułbym się upoważniony do tego, żeby mówić takim językiem jak ona. A jej interpretacja wynikała z jej mistycznej relacji z Bogiem. Dlatego też w moim odczuciu nie należy rozdzierać szat, jeżeli ktoś mówi coś, co nam nie odpowiada. Dlatego, że nie ma odpowiedzi jednej dla wszystkich. Poza tym trzeba wiedzieć, że w ogóle cała egzystencja ludzka tutaj na Ziemi jest tajemnicą. Działanie Boga jest tajemnicą. Jak możemy naszymi ludzkimi pojęciami określić, czego Bóg chce? To są tylko takie gaworzenie niemowląt, które nie rozumieją wiele. I tak jak to mówił Piotr, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, nie przyjdzie. Pan Jezus mówi, Ty nic nie rozumiesz, zejdź mi z oczu, Ty nic teraz, później to będziesz wiedział.
Czyli proszę Ojca, jeśli dobrze rozumiem, to powinniśmy jakby tutaj nie wyciągać daleko idących wniosków, bo tak jak ojciec wspomniał, wiele osób daje już swoje interpretacje, że to jest kara Boża, że to jest dopust Boży, A jak należy właśnie traktować tę epidemię właśnie w świetle wiary, teologii, w perspektywie właśnie Słowa Bożego? Jak my, ludzie wierzący, chrześcijanie, mamy do tego podchodzić? Czy nie każdy sam osobiście powinien usłyszeć w tym wezwanie do osobistego nawrócenia?
To jest jeden z elementów szukania, to osobiste, bo to nie jest cała rzeczywistość tego, w poszukiwaniu tej odpowiedzi. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że to nie jest, my nie jesteśmy pierwsi. Myśmy się przez całe dziesięciolecia przyzwyczaili do takiego komfortu, że wszystko mamy, wszystko się nam należy i ten komfort, który jest także w Polsce, to jest komfort budowany całymi dziesięcioleciami, ale on jest bardzo złożony, bardzo złożony. I tu widać, że ten komfort latania, gdzie chcemy, jak chcemy, natychmiast, dziś zamawiam bilet, jutro jestem już nie w Europie.
Na drugiej półkuli.
W końcu świata. No to, że to jest coś, co jest absolutnym jakimś takim luksusem, który widać, że wcale nie jest konieczny. I to jest konfrontacja ze stylem życia. To Pan Bóg. Ja to tak odbieram osobiście, że to jest wyzwanie dla konfrontacji ze stylem życia. Na ile ten wasz styl życia służy życiu? O, to jest pytanie. Bo okazuje się, że proszę zauważyć, że kraje, które są, ja nie chcę mówić, że rozwój jest zły, żeby to ktoś dobrze zrozumiał, ale że rozwój się płaci. Globalizacja daje ogromne możliwości, ogromne korzyści, ale jest też ogromnym zagrożeniem. Bo kiedy w 1620 bodajże piątym roku była epidemia w Wilnie, to była w Wilnie, ale nie było już jej w Warszawie, nie było jej w Krakowie. Przez 4 lata panowała, tam posługiwał wtedy ksiądz Piotr Skarga. Poza tym, kiedy się czyta dżumę, to było w jednym mieście, Oran, gdzieś na północy Algierii. Natomiast ta globalizacja to jest pierwszy raz w historii świata.
Że epidemię mamy dzisiaj, pandemię mamy w prawie 200 krajach świata.
Były różne, wie pan, ale o takim zasięgu, że ponad gdzieś prawie ponad 150 krajów jest zarażonych, w różnym oczywiście stopniu, no to świadczy o tym, że to zostało rozwiezione fizycznie samolotami, że to w ogóle innymi też środkami, ale głównie jednak przez transport, dlatego zastopowano transport lotniczy, no co jest ewenementem na skalę ostatniego stulecia.
To prawda.
Wojna tak potrafiła zahamować transport, wojna. I właśnie, i to jest nowość, bo nigdy, ja nie pamiętam, żeby coś takiego było, więc...
Wielu przywódców światowych też właśnie mówi, że od czasu wojny, czy to we Włoszech, w Hiszpanii, nie było takiej sytuacji, jaka jest obecnie, prawda, i z transportem, i z całą sytuacją humanitarną.
Otóż to. No bo to też po prostu, kiedy człowiek jest taką istotą, która się do wszystkiego łatwo przyzwyczaja. I bardzo łatwo się jest przyzwyczaić do komfortu i bardzo łatwo też w tej sytuacji komfortu ulegać takiej iluzji, że mnie się nic nie stanie. Bo prawdę mówiąc, to zagrożenie życia, ono jest na co dzień, tylko że ono ma inny charakter, nie ma charakteru globalnego. Bo kiedy w 2001 roku samoloty uderzyły w World Trade Center, no to było gdzieś daleko, no było to przerażające, ale to było wiadomo, że jutro przecież nie uderzy w Pałac Kultury, nic takiego. Więc to było pewne, nikt nie czuł się zagrożony tym, że jutro samolot uderzy, a nawet gdyby uderzył, powiedzmy, w Pałac Kultury, no to Pałac Kultury, ale już nie gdzieś tam na Podkarpaciu w jakiejś wiosce. A tutaj chodzi o to, że to zagrożone jest każda wioska, zagrożone jest każdy stąd,
bo świat stał się globalną wioską w tej globalizacji, o której ojciec wspomina.
Otóż to. Ja myślę, że to z tego będą jakieś, ufam, że z tego będą jakieś takie może niewielkie zmiany, ale jakieś modyfikacje. Bo rzecz ciekawa, taka drobna rzecz, środki czyszczące, maseczki, że produkujemy tyle rzeczy takich banalnych, potrzeb.
Niekoniecznych do życia.
Ale mało powiedziane, proszę pana, niekoniecznych, że zbędnych i które są tylko śmieciami po prostu. Kupuje się i wyrzuca się. Prawda? Butelka jakaś plastikowa, tam jest, wie pan, pół kilo plastiku i jakiś drobiazg. Natomiast taka wyobraźnia, proszę zauważyć, jak wyobraźnia inspirowana przede wszystkim zyskiem, komfortem, myśleniem o sobie, jak ta wyobraźnia sprawia, że myślimy tylko doraźnie, jak dzisiaj wyprodukować coś, co się sprzeda, co możemy użyć, czym możemy się, nie wiem, nacieszyć, w taki sposób niemalże zmysłowy.
No to prawda, zwłaszcza w Chinach mieliśmy doświadczenie tego, że wszystko takie jednorazowe, że tam ta produkcja ogólnoświatowa była prowadzona i to wszystko, jak to się mówiło, takie jednorazówki, tak? I, no i dzisiaj to w Chinach cała ta pandemia się zaczęła. I to, co ojciec mówi o tym komforcie życia, że ludzie przestali już też pewne rzeczy naprawiać, że wszystko było takie jednorazowe. No taki znak też tych czasów, dający do myślenia. Proszę ojca, Słowo Boże w tegorocznym Wielkim Poście, w czasie panującej pandemii koronawirusa jest bardzo wymowne, wręcz przejmujące, ale także niosące nam nadzieję. Choćby prorok Ozeasz w liturgii słowa, w czytaniu mszalnym w minioną sobotę, wzywał nas słowami: chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę zawiąże. Na innym miejscu mówił ten sam prorok: wróć Izraelu do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną Twą winę, zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. W Słowie Bożym warto zatem szukać pocieszenia, ale przede wszystkim usłyszeć dojmujące wezwanie do nawrócenia w tym Wielkim Poście. Jak ojciec to postrzega?
Wie pan, no, wie ksiądz, zawsze Słowo Boże jest dojmujące, przejmujące. Z tym, że właśnie człowiek uśpiony tym komfortem, taką też, takim lenistwem, i rodzi się też opór wobec takiego głębszego spojrzenia. Dopiero kiedy się coś stanie, to wtedy człowiek słyszy coś, co było mówione setki razy, tysiące razy. Zresztą tak jak to bywa, nie wiem, w wychowaniu dzieci. Mama mówi, no nie baw się piłką, zbijesz szybę. No i wreszcie dopiero kiedy zbije tą szybę, to wtedy słyszy, co mama powiedziała. Więc to my jesteśmy troszkę naprawdę, jak Pan Jezus mówi, jak małe dzieci. Młody człowiek siada za kierownicą o 5 rano, pijany, wraca z kolegami. Ciągłe te obrazy, przecież media podają nieustannie, no żeby upomnieć też. On tego nie słyszy. Dopiero kiedyś coś się stanie, to dopiero wtedy słyszy. Dlatego, że łatwo się rodzi taka, no, to jest chyba jedna z większych pokusa iluzji świata, który nie jest rzeczywisty. To jest każda pokusa, to jest propozycja nierzeczywistego świata. I dopiero ta pandemia, ona pokazuje rzeczywisty świat, kruchość człowieka. No kruchość, po prostu kruchość. Ale to kruchość nie jest tylko przez to, że jest pandemia. No kruchość jest przez to, że przecież ileż wypadków jest rocznie, proszę księdza, ginie na świecie jedna metropolia w wypadkach drogowych. 1 200 000 ludzi na świecie oczywiście.
To prawda.
No więc, no i to jest ta kruchość. Ta kruchość jest na każdym kroku. Oczywiście, kiedy umiera na raka, nie wiem, sąsiad, czy nawet ktoś z rodziny, no to ta iluzja, no mówi, to nie ty, to on. Słyszałem kiedyś taką interpretację, czy taką refleksję, że pierwszą rzeczą, jaką człowiek jakoś tak doświadcza, do czego trudno się mu jest przyznać, kiedy słyszy o śmierci innych, to jest taka podświadoma, w cudzysłowie, prawda, rady, że to nie ja. Może to jest trochę nadinterpretacja, ale myślę, że coś w tym jest. Coś w tym jest taka i tutaj wreszcie ta pandemia pokazała, jak to zagrożenie jest blisko każdego z nas, jest powszechne, bo zagrożenie wypadkiem drogowym nie jest powszechne, zagrożenie rakiem też nie jest powszechne, ale teraz jest powszechne, bo ktoś kichnie w tramwaju, no dosłownie, zaraz on...
I wszyscy się odwracają.
Proszę pana, proszę księdza, to nie to, że się odwracają, tylko wracają z koronawirusem.
No tak, nie wiedząc, czy tak osoba jest zakażona, czy nie.
Powszechność, to jest ta powszechność zagrożenia, które jest częścią ludzkiej egzystencji. Ja myślę, że w tym opisie człowieka w antropologii trzeba pamiętać o tej kruchości.
Myśmy zapomnieli o tym. Człowiek trochę stał się, jakby wszedł w miejsce Pana Boga i to, co, do czego byli kuszeni pierwsi rodzice, kiedy szatan im powiedział, bogami będziecie, prawda? Człowiek współczesny trochę jakby w tą swoją wielkość uwierzył.
To dopiero, wie pan, do teraz dopiero nie chcę tutaj jakoś robić jakieś polemiki, ale to wszyscy wyczuwają, no jak niestosowne jest dzisiaj atak na religię, jak niestosowny jest. Jak ta potrzeba ostatecznego pocieszenia, no jak ona jest konieczna. Wszyscy potrzebujemy ostatecznego pocieszenia, dlatego że nasze życie jest zagrożone nie tylko doraźnie, że zachorujemy, pójdziemy na kilka dni do szpitala, ale jest zagrożone ostatecznie, zagrożone jest po prostu śmiercią. I to jest tak oczywiste, że życie ludzkie jest zagrożone śmiercią. No to jest tak oczywiste, tylko trzeba otworzyć oczy. No co roku pół przyrody umiera, nie wiem, od owadów po zwierzęta. I że to jest, i to my jesteśmy częścią przyrody. No właśnie to też pokazuje, myśmy lekceważymy przyrodę. Komuniści zresztą, nie tylko komuniści, to zwycięstwo nad przyrodą. To pokazuje, że przyroda ma decydujące znaczenie dla życia człowieka. I tutaj, co to jest ten koronawirus? To jest czysta przyroda, to jest biologia. Skąd to jest? To jest tutaj...
To jest wiele spekulacji rozmaitych.
To jest biologia. I proszę zauważyć, jak ta kultura nie umie sobie poradzić z biologią. Tu jest, bo trzeba oczywiście, że kultura powinna jakoś dominować przyrodę, tak jak mówiliście i Pan Jezus Stwórca daje nam, ale nie po to, żebyśmy to niszczyli, tylko po to, żebyśmy tym mądrze zarządzali.
I dbali też, żeby zostało coś dla przyszłych pokoleń.
No tak.
Proszę Ojca, epidemia koronawirusa stanowi też swoisty egzamin sprawdzian dla Kościoła, tak dla wiernych, jak i dla duszpasterzy. Gdy w Kościele wprowadzono ograniczenia liczby wiernych na mszach świętych do 50 osób, gdy odwołano nabożeństwa wielkopostne, rekolekcje, spotkania grup formacyjnych, to nasze domy stały się niejako kościołami domowymi. To też jest pewna szansa, aby rodziny powróciły do wspólnej rodzinnej modlitwy, do budowania takiej rodzinnej wspólnoty. Jakie szanse dostrzega ojciec w obecnej kryzysowej sytuacji w tym kontekście?
No proszę... My, księdza, przede wszystkim my żyjemy w społeczeństwie i ludzie Kościoła, to nie jest Kościół, to są ludzie Kościoła, to są duszpasterze. Kościół to jest coś większe, więc to używanie takiego wielkiego pojęcia Kościół. Kościół to jest ciało mistyczne Chrystusa. Ludzie Kościoła. Po pierwsze trzeba mieć pokorę zastosowania się do zarządzeń państwa, które troszczy się i mówienie tego typu jest nierozumne, że nawet w prześladowaniach ludzie chodzili do kościoła, tu nikt nikogo nie prześladuje.
Tu raczej chronią nas od tego, bo są, proszę Ojca, też tacy odważni ludzie, w cudzysłowie odważni, że mają, którzy mówią, że ja się nie boję, ale czy mają prawo narażać innych na niebezpieczeństwo?
Prawa i wszelkie rady, niezależnie od tego, jakie kto ma stanowisko, które zobowiązują wiernych do tego, żeby robić coś, co zagraża im, jest po prostu nieodpowiedzialne. Nie chcę używać tutaj zbyt mocnych słów, jest nieodpowiedzialne, bo to mnie nie zagraża. Ale twojej rodzinie zagraża, twoim bliskim, twoim sąsiadom zagraża. Więc to takie mówienie jest po prostu nie, tu widać
krańcowy egoizm
i może być taki też krańcowy egoizm duszpasterski. To jest wielka próba. Co my znaczymy bez ludzi? proszę zauważyć. No to jest pytanie.
Myślę, że wielu duszpasterzy to już zauważyło przez te prawie 2 tygodnie.
I są naprawdę przepiękne inicjatywy, gdzie księża, nie wiem, pasterze próbują nawiązać kontakt. Dzisiaj mamy naprawdę właśnie to jest ta pozytywna strona globalizacji, że mamy możliwość tak...
telekomunikacji ze sobą.
Tak, i to komfortowej, bo możemy nawet się oglądać.
A jak ojciec to postrzega, właśnie te transmisje online, rozumiem, no, że te takie parafialne, one też budują tę wspólnotę w tej chwili w sytuacji trudnej, ale jak ojciec właśnie to postrzega? Czy to jest szansa, żebyśmy też właśnie w tej sytuacji odnaleźli się w tym kontakcie wirtualnym, bo zawsze było mówione, że no, najważniejszy jest kontakt bezpośredni. Teraz ten kontakt bezpośredni został nam odebrany, a więc jak się odnaleźć na nowo w tej rzeczywistości takiej telewirtualnej?
Proszę księdza redaktora, nie został nadobrany, bo właśnie kontakt przez środki jest rzeczywistym kontaktem. Mhm. Jest to na pewną odległość fizyczną, ale jest to, bo kiedy mamy transmisję, chwała, że coś takiego jest robione z wielkich ośrodków, sanktuariów, nie wiem tam.
Z Łagiewnik, z Częstochowy.
Wszystko nie wymieniajmy nawet tutaj, bo to są rzeczy godne najwyższej pochwały, że to jest robione, więc żeby ktoś tego źle nie zrozumiał. Ale co innego jest w takich sytuacjach, bo na co dzień, kiedy ludzie mogą przyjść do kościoła, to nie jest konieczne, ale teraz jest inna sytuacja. I proboszcz, który zna ludzi, który wie, to może powiedzieć coś, co trafi do nich personalnie, bo te homilie głoszone właśnie w tych ogólnopolskich mszach, one muszą być na bardzo wysokim stopniu ogólności. Natomiast tutaj może zejść troszkę niżej. Mój proboszcz z dzieciństwa, niezwykły kapłan, ksiądz Jan Ślezak, połowę ogłoszeń parafialnych poświęcał, gdzie, w jakiej rodzinie stało się coś złego i jak trzeba komu pomóc. To jest wspólnota.
Bo czy to jest szansa na jakby scalenie tej wspólnoty, proszę ojca?
Tak. To proboszcz może powiedzieć, nawet, nie wiem, wręcz nawet po nazwisku, tam ktoś mieszka gdzieś, proszę postarać się i to jest ta wspólnota.
Choćby teraz w kontekście pomocy seniorom, osobom starszym, które nie mogą wychodzić z domu, którym trzeba zrobić zakupy, to jest też szansa na to, żeby to była taka żywa wspólnota parafialna, a nie tylko ta gromadząca się w niedzielę w kościele.
Domy rekolekcyjne próbują robić rekolekcje online, rozmawiać. Ktoś tam dzwonił do mnie, żebym mu się włączył w jakąś tam inicjatywę z jednego domu, z drugiego domu, kierunki duchowe przez telefon. No to jest po prostu, że my wychodzimy, bo zawsze ta sytuacja poprzednia, to znaczy przed pandemią, no to my siedzimy sobie komfortowo, może za dużo mówię, no to nie wszyscy tak, ale...
A ludzie przychodzili do nas, do kościoła.
Do nas przychodzą, a my łaskawie wychodzimy, czego pan sobie życzy, prawda? Natomiast tutaj pokazuje, że to my musimy wyjść. Że to my musimy. I to jest wielki sprawdzian, jak jesteśmy związani z ludźmi, czego my naprawdę pragniemy, bo jeżeli potraktujemy to jako taki dodatkowy czas wolny, tak jak przestrzegał minister edukacji, że to nie są
wakacje,
tak samo to nie są wakacje, zwłaszcza, że jest Wielki Post i to są naprawdę rekolekcje dla ludzkości.
Ogólnoświatowe rekolekcje, tak się mówi.
Ze stylu życia. Co z tego będzie?
To czas pokaże. Proszę ojca, to nasz czas powoli dobiega końca antenowy. Zmarły ksiądz Piotr Pawlukiewicz, którego pogrzeb odbędzie się w dniu jutrzejszym, powiedział, że w Biblii słowo nie lękaj się jest użyte 365 razy. Że jakby na każdy dzień roku Bóg mówi nam jedno, nie lękaj się. I o tym mówił nasz święty Jan Paweł II. Ja też bym poprosił jakieś słowo pokrzepienia na koniec dla naszych słuchaczy.
Ja myślę, że naprawdę docenić życie. tak selekceważymy to życie, kłócimy się o byle co, nie wiem, no też tak gonimy za jakimiś drobiazgami, skąd te stresy, skąd ta neurotyzacja, no przejmowanie się rzeczami, które nie mają znaczenia żadnego i ta pandemia pokazuje, co jest ważne, że życie jest ważne. Proszę zauważyć, odwołano mecz, odwołano, nie, olimpiadę, już odwołano, przesuwają, wszystko odwołano, szkoły nie działają. I co jest? Co się dzieje?
Nic się nie dzieje. Wszyscy walczą o życie, o przetrwanie, o to, co najważniejsze w tej chwili.
Otóż to. I to nam pokazuje, to jest to pocieszenie, że życie jest najważniejsze, dbać o życie. Co się pokazuje dzisiaj? Rodzina. Jak każdy ma swoją pracę, idzie i tam jeszcze po pracy ma dziesiątki różnych takich możliwości spędzenia czasu rozrywkowego, no to rodzina się nie liczy. A okazuje się, że też nie ma żadnych, nie można pójść nawet na głupią pizzę, nie można pójść.
To prawda.
Się liczy rodzina, dbać o rodzinę.
Czyli jest to szansa, żeby umocnić te więzy rodzinne, domowe z najbliższymi.
Otóż to znaczy, że to się, że trzeba przesunąć...
Akcenty.
Trzeba przesunąć priorytet.
Proszę ojca, pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym i naszych słuchaczy za rozmowę. Przypomnę, że naszym telefonicznym gościem był ojciec profesor Józef Augustyn, jezuita. Niech pan...
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję również za odpowiedź na naszą rozmowę. Z Panem Bogiem, kłaniam się.
Z Panem Bogiem.